Przeczytajmy fragment kolejny z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału i przeczytajmy wersety od 41 do 52. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dzieciem Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Fragment, który przeczytaliśmy, przedstawia nam wydarzenie z okresu dzieciństwa Jezusa. Jeśli chodzi o okres od urodzenia do rozpoczęcia publicznej służby, to niewiele mamy informacji na temat, co się działo z Jezusem Chrystusem. Pozostałe Ewangelie milczą, jeśli chodzi właśnie o okres dzieciństwa, dorastania Jezusa. Oprócz literatury, czy też oprócz ksiąg Nowego Testamentu, oprócz Ewangelii, są jeszcze, czy powstawały księgi, które próbowały opisywać żywot i dzieciństwo Jezusa, tak zwane apokryfy. Jest jeden taki apokryf, Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, który przedstawia różne historie odnoszące się do Jezusa jako dziecka. Jedna z wersji tego apokryfu ma następującą historię. Króciutka, pozwólcie, że wam przeczytam. Jezus przemienia dzieci w świnie. Innym razem przechodził Jezus przez tłum Żydów i zapytał: gdzie są wasze dzieci? Oni odpowiedzieli: właśnie bawią się w chlewni. Zostały zamknięte w chlewie. Jezus wszedł do chlewa i zapytał: kto tam jest? One rzekły: tu są świnie. Wtedy rzekł Jezus: stańcie się świniami. I natychmiast stały się świniami. Zabawna historyjka, prawda? I już dzieci od razu zobaczyły, że coś jest z tą historyjką nie tak, że jest zabawna, że jest wręcz nieprawdopodobna. Bo faktycznie, patrząc na tą historyjkę, to widzimy, że to jest kompletna bajka. Dlaczego? Ponieważ jest jedna zasadnicza rzecz. Żydzi nie mieli nic wspólnego ze świniami. Nie mogli, tak, to było zwierzę nieczyste. W związku z tym Żydzi nie mogli hodować tych zwierząt, nie mogli ich jeść i nie mogli się ich dotykać. I nie wyobrażam sobie Żyda, który by pozwalał swojemu dziecku bawić się w chlewie z świniami. Czy też blisko świń. Oczywiście Nowy Testament mówi nam historię o świniach, kiedy Pan Jezus wygonił legion demonów i pozwolił im wejść w świnie. Tyle, że dokonało się to w ziemi, w krainie Dekapolis, to jest taka nazwa tej krainy. I ta kraina była zamieszkana głównie przez pogan. A poganie nie mieli tego obostrzenia, nie mieli tego prawa, więc mogli hodować świnie, mogli je spożywać. Więc widać, że ta historyjka jest, bardzo delikatnie mówiąc, naciągana. Nie zgadza się z faktami. Jest całkowicie wymyślona. Więc to, co Łukasz napisał, powinno być dla nas cenne, ponieważ tylko jego Ewangelia podaje nam jakiś szczegół z okresu między urodzeniem Jezusa, a rozpoczęciem Jego publicznej służby. Co ta historia wnosi do rozumienia osoby Jezusa Chrystusa, to postaram się w jakiś sposób pokazać. Co nowego wnosi do naszego rozumienia osoby Jezusa Chrystusa. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że Pan Jezus w wieku 12 lat podjął świadomą decyzję. Prawo Mojżeszowe, zakon mówi nam, że każdy Żyd, mężczyzna, 3 razy w roku musiał zjawić się w Jerozolimie, w świątyni Pana. Miało to miejsce podczas 3 świąt żydowskich. Jednym z takich świąt była Pascha. W czasach Jezusa Żydzi zmienili trochę te zwyczaje i udawali się tylko raz w roku, z powodu odległości, na święto Paschy. Ten fragment mówi nam, że oprócz Józefa, który jako Żyd, mężczyzna, powinien udać się do Jerozolimy, szła też z nim Maria. Nie było to od niej wymagane przez prawo, ale szła. I to pokazuje, jak bardzo była zaangażowana w czczenie Boga, jak bardzo była pobożna. Robiła rzeczy, które nie były wymagane od niej, ale chciała czcić Boga. Józef z Marią, przypomnę, mieszkali w Nazarecie, które było oddalone od Jerozolimy o jakieś 3 dni drogi. Więc gdy Jezus miał 12 lat, udali się wszyscy, tak jak zwykle, Jezus, Maria i Józef, do Jerozolimy na święto Paschy. Tyle, że w drodze powrotnej pojawiły się problemy, a właściwie problem, bo Jezusa nigdzie nie było, nie mogli go znaleźć. Jezus postanowił zostać w świątyni, zostać w Jerozolimie i nie powiadomił swoich rodziców o swojej decyzji. Więc oczywiście to nam pokazuje, że Jezus w wieku 12 lat już jakoś myślał, już podejmował decyzję i według mojego zrozumienia był to jego świadomy wybór, żeby pozostać w Jerozolimie. Oczywiście rodzice myśleli inaczej. Maria i Józef myśleli, że Jezus się zgubił. Dlaczego zaczęli go szukać między krewnymi i znajomymi? Nie znaleźli go tam, więc wrócili do Jerozolimy. I gdzie go znaleźli? W świątyni. Oczywiście świątynia to jest ogromny kompleks różnych budowli, różnych miejsc, a Jezus był pośród nauczycieli, słuchał ich, uczył się od nich, zadawał pytania, ale też zadziwiał swoją mądrością, swoją odpowiedziami, jakich udzielał. Więc Maria, i Łukasz mówi nam, że Maria i Józef byli zdziwieni tym, że znaleźli go w świątyni pośród nauczycieli. Widać, że nie spodziewali się, że Jezus będzie właśnie w tym miejscu. Więc i kiedy go zobaczyli, od razu pada pytanie, dlaczego? Cóżeś nam to uczynił, synu? To pytanie można przekształcić w inne. Dlaczego nam to zrobiłeś? Dlaczego pozostałeś w Jerozolimie? Rodzice rozumieli, że Jezus się zgubił. Jezus rozumiał coś zupełnie innego. On się nie zgubił, on postanowił zostać w Jerozolimie. Więc dla Jezusa było oczywiste, że Maria i Józef nie mają powodu do tego, by go szukać. Prawda? Bo skoro on się nie zgubił, to jeżeli nie jest zgubiony, to nie można go szukać. Tak rozumował Jezus. Maria i Józef rozumowali zupełnie inaczej. Ale Jezus właśnie odpowiada na pytanie Marii, cóżeś nam to uczynił, prawda? Szukaliśmy Ciebie, bardzo się boimy, cóżeś nam zrobił, dlaczego to zrobiłeś? Jezus odpowiada bardzo ciekawe słowa. Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? I w ten sposób Jezus przypomina Józefowi i Marii, kim jest i jakie jest jego miejsce. Być może przez tych 12 lat, bo mamy ciszę. Przez 12 lat mamy ciszę. Łukasz pisał nam o narodzeniu, o obrzezaniu, o pójściu do Jerozolimy po to, żeby stawić go przed Panem, a potem mamy ciszę przez 12 lat. I wiecie, jak o czymś się nie mówi, to pewne rzeczy wypadają z pamięci. Traci się wyrazistość tej perspektywy. I być może tego doświadczyli Maria z Józefem. Ponieważ była cisza, to z roku na rok być może ta perspektywa, że Jezus jest Synem Bożym, gdzieś się oddalała. Oni już tego nie widzieli tak dokładnie. Pamiętali, że przyszedł anioł Gabriel. Pamiętali słowa Symeona czy prorokini Anny. Ale to z roku na rok gdzieś się oddalało. Gdzieś zapominali o tym. Apostołowie, pisząc w swoich listach, mówią, że to jest ważne, aby przypominać sobie rzeczy. Żeby ciągle przypominać, ponieważ na przykład apostoł Piotr w drugim liście mówi nam, jak ważne jest przypominanie. 1:13. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. I w 3, w 1 pisze tak. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. To, co jest istotne, jeżeli nie jest przypominane, odchodzi gdzieś w dal, oddala się od nas, staje się mniej ważne. Podobnie mogło być z Marią i z Józefem. W miarę upływu lat stracili wyrazistość tego, co im zwiastowano. Jezus przez to wydarzenie przypomniał im, kim jest i gdzie jest jego miejsce. Ale jest jeszcze druga strona tej historii, druga strona medalu. Mamy 12-latka, chłopca żydowskiego, ale ten chłopiec jest w pełni świadomy, kim jest i gdzie jest jego miejsce. Boga nazywa ojcem. Dlatego mówi swoim rodzicom, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Raz, że ma świadomość tego, że jest Synem Bożym, a dwa, ma świadomość konieczności bycia w domu ojca. Jezus wzrasta w świadomość tego, kim jest i jaka jest jego misja. Już w wieku 12 lat rozumie to. Rozumie tą szczególną relację, jaką ma z ojcem. Zrozumie ten swój szczególny status, jaki ma przed Bogiem. Jako Syn Boży. I rozumie swoje miejsce, że jego miejsce jest w tym, co Bóg czyni. Bóg dla niego jest na pierwszym miejscu. Bóg jest najważniejszym i najwyższym priorytetem. Kiedy popatrzymy dla przykładu na proroka Izajasza czy proroka Jeremiasza, to oni nie wyrastali ze świadomością tego, jakie powołanie jest nad nimi. Można powiedzieć, że powołanie przyszło na nich jak grom z jasnego nieba. Nagle Bóg im się objawił i mówi, powołuję cię. Kto pójdzie? I zaraz mówi, ja pójdę. Poślij mnie. Bóg przyszedł do Jeremiasza i powołał jego, więc oni nie wyrastali z tą świadomością. Jezus już w wieku 12 lat ma świadomość tego, jakie jest jego powołanie. Ma świadomość tego, kim jest. I jakie jest jego miejsce. I wie, że jeszcze czas jego nie nadszedł. Może wszystkiego jeszcze do końca nie rozumiał. Może nie wiedział wszystkiego. Ale miał świadomość właśnie swojej szczególnej pozycji przed Ojcem i szczególnej relacji z Bogiem. Jezus był świadom tego, kim jest. Ale Maria i Józef nie rozumieli, co Jezus ma na myśli. Kiedy mówi, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę. Było to dla nich zakryte. I trzecia rzecz, jaką ta historia nas uczy, to jest świadome postępowanie Jezusa. Mówiliśmy o świadomej decyzji. Powiedzieliśmy o świadomym, o byciu świadomym, że Jezus był świadomy swojej pozycji. I trzecie, Jezus postępuje w sposób świadomy. Łukasz nam przedstawia, czy mówi, że po tym wydarzeniu Jezus wrócił z Marią i z Józefem do Nazaretu i że był im uległy. Mam wrażenie, że Łukasz mówi nam po to, aby nam pokazać, że Jezus robi pewne rzeczy świadomie, że jego postępowanie jest w pełni świadome. Udaje się z powrotem do Nazaretu i jest uległy swoim rodzicom, to znaczy, że robi rzeczy świadomie. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Jezus wie, jaka jest wola Boża. co do Niego. Wierzę, aby być posłusznym synem Marii i Józefa, ponieważ Bogu podobało się im dać Jego jako syna. Bogu podobało się, żeby to oni byli rodzicami dla Jezusa. Jezus się temu porządkowi poddaje. Poddając się Józefowi i Marii, poddaje się Bogu, czyni wolę swojego Ojca. Więc widać, że Jezus uniża się. Jezus uniża się, staje się sługą Boga, robi to, czego Bóg od Niego oczekuje. Więc na podstawie tej historii możemy wnioskować, że Jezus po prostu był normalnym Żydem, który rozwijał się, wzrastał, pomagał swojemu przybranemu ojcu Józefowi oraz matce, funkcjonował w społeczeństwie, w tamtej kulturze pracował, był człowiekiem i doświadczał wszystkiego, co człowiek doświadcza, za wyjątkiem grzechu. Więc możemy zdecydowanie powiedzieć, że Jezus znał życie, ponieważ go doświadczył, ponieważ był uległy, ponieważ wrócił z Marią i z Józefem do Nazaretu, ponieważ był im uległy, ponieważ funkcjonował w lokalnej społeczności, ponieważ funkcjonował wśród ludzi, wśród rodziny, wśród znajomych, wśród ludzi, którzy zamieszkiwali Nazaret. On widział, jak ludzie, jak ten świat funkcjonuje. On widział, jak ludzie funkcjonują. Więc Jezus nie był chowany pod kloszem. Tak to można powiedzieć. Często jeżeli jakieś dziecko ma pozycję, czy rodzi się w rodzinie, która ma pozycję, to jest chowane pod kloszem. Najlepsza szkoła. Z internatem. Najlepiej, żeby dziecko nie szalało. Najlepsza szkoła, najlepsze ubrania, wszystko co najlepsze. Dziecko jest otoczone przez to, co najlepsze i nie ma kontaktu z rzeczywistością. Jezus nie ma tego wszystkiego. Jezus wychowuje się w prostej, niezamożnej rodzinie. Jest uległy swoim rodzicom, pomaga im na co dzień, rozwija się. Nie wiem, czy kiedykolwiek on przyszła do głowy taka myśl, że być może jak Józefowi i Marii czegoś brakowało, chleba, oliwy, może mąki, to przychodzi do swojego syna: Jezusku, może byś tutaj rozmnożył, prawda, bo nam tutaj brakuje, a ty masz moc. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o Jezusie w taki sposób. Przy układaniu, czy też spisywaniu tego kazania mi taka właśnie myśl przyszła, że Jezus nie dokonał żadnego cudu. Dopiero pierwszy cud dokonał w Kanie Galilejskiej, jak już rozpoczął swoją publiczną służbę. Więc Jezus nie był cudownym dzieckiem, był normalnym dzieckiem, normalnym człowiekiem, normalnym żydowskim chłopcem, który rozwija się, który wzrasta, który widzi świat dookoła niego, nie jest pod kloszem. Więc Jezus znał życie takim, jakie było ono naprawdę. Znał życie, znał też ludzi. Przypomnijcie sobie, jak Jezus przedstawiał ludziom duchowe prawdy odnoszące się do Królestwa Bożego za pomocą podobieństw. Jedno z takich podobieństw to podobieństwo o siewcy. Tak, wyszedł siewca, aby siać. Jak rozrzucał swoje ziarno, to jedno padło tu, jedno tam, a jedno tu, jeszcze kolejne gdzieś tam. Skąd to Jezus wziął? Z życia. Ponieważ widział, jak ludzie sieją. Podobieństwo o winnicy. No różne podobieństwa. On po prostu funkcjonował w tym świecie. Żył jak człowiek, był człowiekiem, więc widział to wszystko i uczył się. Czy Jezus słusznie oskarżał faryzeuszy o obłudę? Słusznie. Ponieważ prości ludzie widzieli, że to, co Jezus mówi, to jest prawdą. Ci faryzeusze są obłudnikami. Skąd Jezus to wiedział? Ponieważ żył pomiędzy ludźmi. Ponieważ był człowiekiem. Stał się człowiekiem, utożsamił się z ludźmi ale nie wyłącznie z tymi najbogatszymi, jako Syn Boży. On się utożsamił tymi najbiedniejszymi też, zwykłymi ludźmi, ponieważ żył w niezamożnej rodzinie i znał wszystkie cienie i blaski życia. Kończąc, niedawno w wiadomościach był taki reportaż o otwarciu miejsca, gdzie młodzi lekarze mogą trenować, jak leczyć ludzi. Nie ma tam żywych ludzi, ale są kosztowne manekiny, które symulują zachowanie ludzi, symulują objawy różnych chorób i ten młody lekarz może przyjść w to miejsce i diagnozować i uczyć się, jak później funkcjonować w atmosferze stresu. Więc na tych manekinach uczą się, aby w praktyczny sposób wykorzystywać swoją wiedzę. Ale wcześniej, zanim mieli możliwość funkcjonowania na tych manekinach, czy trenowania na manekinach, to pozostawała im tylko teoria. A praktyka czyniła mistrzem. To znaczy, że musieli się uczyć na swoich własnych błędach. Czy też na błędach innych. Ale Jezus jest Zbawicielem, który nie tylko ma teorię w głowie. Jezus jest Zbawicielem, który uczył się na... Nie można powiedzieć, Jezus nie uczy się na swoich błędach. Jezus jest Zbawicielem, który zawsze pomaga. Jakaby nie była sytuacja, jak ciężki by grzech nie był, Jezus potrafi pomóc, Jezus potrafi uleczyć, Jezus potrafi zbawić. Dlaczego tak jest? Ponieważ zna życie doskonale. Jezus zna naturę człowieka doskonale. W związku z tym, jeżeli jest jakiś problem, to On jest w stanie go rozwiązać, ponieważ wie dokładnie, z czym ty i ja się na co dzień zmagamy, ponieważ On chodził po tym świecie, żył między nami i doskonale wie, na czym polega życie. My nie musimy uczyć Jezusa, jak żyć. My nie możemy nigdy powiedzieć: Panie Jezu, Ty jesteś tam oddalony gdzieś w niebie, a ja tutaj na ziemi to mam taki znój, że tak powiem. Jezus doskonale wie, przez co przechodzisz. On jest Zbawicielem, który ma praktykę. On żył tutaj, widział realnych ludzi, prawdziwych ludzi, wie, jaki świat jest. Dlatego Jezus wie, jak pomóc. Łukasz pokazuje nam Jezusa jako normalnego człowieka. Jest to człowiek, który jest świadomy tego, kim jest i gdzie jest jego miejsce. Ale musimy pamiętać, że jest to normalny człowiek. Człowiek z krwi i kości. A ponieważ Jezus jest taki normalny, można powiedzieć, to przez to jest taki cudowny. Ta normalność, ta zwykłość jest zachętą, przynajmniej dla mnie, do tego, żeby do Niego przychodzić. Grzesznicy, celnicy do Niego się garnęli. Nie dlatego, że był wielkim mówcą, ale dlatego, że był normalnym człowiekiem, do którego można przyjść i nie być odrzuconym. On ich kochał. Był normalny. I to przyciągało ludzi. Kiedy ktoś się wywyższa, to jaka jest nasza reakcja na tego człowieka? Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje w życiu. Jeżeli spotkaliście jakąś osobę i ta osoba z zadartym nosem do góry, co to nie ja, och, ach, jech, prawda? Więc od razu prawdopodobnie się dystans jest. Ty się uważasz za większego, ty się uważasz za lepszego. Idź swoją drogę. Idź w swoim kierunku. Ja chcę mieć spokój. Jezus był zupełnie inny. Ta normalność, jego człowieczeństwo przyciągało ludzi. Jezus nie wywyższał się. Więc bądźmy Bogu wdzięczni za to, że Jego Syn miał udział w ciele i krwi. Bądźmy wdzięczni, że Jezus jest człowiekiem, który przyciąga ludzi do siebie. Bądźmy wdzięczni Bogu, że przyciągnął nas do siebie, do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli jesteś uczniem Chrystusa oczywiście. Paweł powiedział tak o Jezusie, który chociaż był postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Aby lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Więc Jezus był świadomy tego, kim jest i gdzie jest Jego miejsce. I Łukasz pisze swoją Ewangelię, aby uświadomić nam, czytelnikom Jego Ewangelii, kim jest Jezus Chrystus. A jak jest z Twoją świadomością? Jezus był świadomy tego, kim jest. A czy Ty jesteś świadomy, kim jest Jezus Chrystus? Kiedy czytasz Ewangelię, to kim On jest dla Ciebie? Czy masz taką samą świadomość, jaką miał Jezus Chrystus? Że On jest Synem Bożym, że On jest Zbawicielem grzeszników, że On jest Odkupicielem. Jaka jest Twoja świadomość odnośnie Jezusa? Jeżeli w Piśmie Świętym jest jakiś ważny temat, to temat skupiający się na Jezusie Chrystusie jest tym ważnym tematem, wielkim tematem. Więc musimy sobie przypominać często, kim jest Jezus, żeby mieć właściwą perspektywę, żeby mieć tą ostrość właściwego obrazu, wyrazistość postrzegania Jezusa. Musimy pamiętać o tym, że Jezus jest w pełni człowiekiem, takim jak ty lub ja, w pełni człowiekiem, ma udział we krwi i w ciele. Jedyna różnica to jest taka, że Jezus jest bez grzechu, ale jest takim człowiekiem jak ty i ja. Zna nasze życie, ponieważ żył tutaj jako człowiek. Zna naszą sytuację. Kiedy będziemy sobie przypominać to, że Jezus jest w 100% człowiekiem, to nas zabezpieczy przed myśleniem, że Jezus jest odległy gdzieś daleko. On w ogóle nie ma pojęcia o tym, z czym my się zmagamy i czego doświadczamy. Takie myślenie prowadzi do tego, że nie traktujemy Jezusa jako tego, który może nam w jakiś sposób pomóc. Jezus jest zbyt odległy dla nas. Jest zbyt wielki, by zajmować się naszymi przyziemnymi i małymi problemami. Jezus jest w 100% człowiekiem. Takim jak ty i ja, za wyjątkiem grzechu. Zna życie, można powiedzieć, od podszewki na wylot. Wie, jak ten świat działa, wie, jak człowiek działa, zna jego serce doskonale. Jezus nie jest gdzieś odległy. On jest ten Immanuel, Bóg z nami, ponieważ żył pośród nas. Ale też musimy zawsze mieć tą równowagę w patrzeniu na osobę Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus jest człowiekiem, ale też jest i Bogiem. W 100% człowiekiem, ale i w 100% Bogiem. Prorok, Więc kiedy będziemy pamiętać o tym, że Jezus jest Bogiem, to zabezpieczy nas przed myśleniem, że nasz grzech jest zbyt wielki, aby Jezus mógł nas zbawić. To zabezpiecza nas przed myśleniem, że Jezus może być tylko nauczycielem, może być cudotwórcą, może być prorokiem, ale nie może być Zbawicielem. Jezus jest Bogiem i ma moc zbawić człowieka z każdego grzechu. Żaden grzech nie jest zbyt wielki dla Niego. Jezus potrafi zbawić całkowicie człowieka, który przez wiarę w Niego przychodzi do Boga. Ponieważ w osobie Jezusa Chrystusa spotykają się dwie natury, boska i ludzka. Jezus nie jest za słaby. Jezus nie jest zbyt odległy. Jezus jest Immanuelem. Bóg z nami. Bóg stał się człowiekiem. Ostatnia rzecz. Bożą wolą dla Jezusa było, aby był posłuszny i uległy wobec swoich ziemskich rodziców. Słuchajcie, dzieci. Bożą wolą dla Jezusa było to, żeby był posłuszny swoim ziemskim rodzicom, Marii i Józefowi. Bożą wolą dla was, dla nas, bo też mamy rodziców, jest to, abyśmy byli też posłuszni naszym rodzicom. Jest takie przykazanie w Dekalogu? Ktoś może znaje? Mówiące o rodzicach? I co powinniśmy dla nich robić? Czcij ojca swego i matkę swoją, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim, to już do nas wszystkich się odnosi, przede wszystkim Bożą wolą dla nas jest, abyśmy byli posłuszni Chrystusowi. Abyśmy byli Jemu poddani. Jako Jego uczniowie. Posłuszeństwo Jezusowi wyraża się w naśladowaniu Chrystusa na każdy dzień. Każdego dnia, w pracy, w domu, w szkole, z przyjaciółmi, gdziekolwiek jesteśmy. Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, to Chrystus idzie z nami wszędzie tam, gdzie my idziemy. Ponieważ Jego Słowo jest w naszym sercu i to Słowo pokazuje nam, jak mamy postępować. Jeżeli nie jesteś posłuszny Chrystusowi, jeżeli nie poddajesz się Chrystusowi, to musisz mieć świadomość, że nie poddajesz się też Bogu, Ojcu. Ponieważ kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje też tego, który Go posłał. A jeżeli ktoś odrzuca Chrystusa, to automatycznie odrzuca tego, który Go posłał. Więc nie można mówić, ja wierzę w Boga, ale w Jezusa nie wierzę, ale Jezusa uczniem nie jestem. Jeżeli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy w Boga. Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Więc to jest Boża wola dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Bóg wzywa wszystkich ludzi do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi, do wiary w Niego, do upamiętania się do wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ będzie dzień, kiedy Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził ten świat, będzie sądził każdego człowieka. I potwierdził to Bóg, wzbudzając go z martwych. Amen.